Radio Łódź w każdej sprawie. Zaprasza Krzysztof Zimoch.
To już 5 minut po godzinie 12. Witam Państwa bardzo serdecznie. Kilka dni temu Ministerstwo Zdrowia opublikowało mapę potrzeb zdrowotnych na okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2026. To obszerny dokument, który liczy ponad 1000 stron, gdzie wskazano m.in. jakie są główne problemy zdrowotne Polaków, a także jakie są prognozy na najbliższe lata. Jak podkreśla resort, w dokumencie jedyną odpowiedzią na wyzwania, z jakimi zmierza się system opieki zdrowotnej, może być istotne zwiększenie jego efektywności. W raporcie przeanalizowano różne czynniki od demograficznych i epidemiologicznych po aktualne zasoby systemu opieki zdrowotnej. Przedstawiono również, w których regionach Polski kłopoty ze zdrowiem mamy największe i okazuje się, że najzdrowsi są mieszkańcy Podkarpacia, a najgorzej wiedzie się podobno Polakom żyjącym w województwie łódzkim. Przedstawiono też, że najczęstszymi czynnikami ryzyka dla nas są wysokie ciśnienie, palenie tytoniu i ryzyko żywieniowe. Czy to oznacza, że my ogólnie o siebie nie dbamy, a może chcemy o siebie zadbać, chcemy się leczyć, ale po prostu nie ma gdzie, bo kolejki do lekarzy są tak długie, że spędzamy w nich znaczną część życia. Jak dbamy o nasze zdrowie? To temat dzisiejszej audycji.
Radio Łódź w każdej sprawie.
606-787-878 to numer do Państwa dyspozycji. Można też do nas pisać studio@radiołódź.pl. A my o naszym zdrowiu porozmawiamy sobie z dzisiejszym gościem, dr Michał Matyjaszczyk, specjalista medycyny rodzinnej z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Witam Pana bardzo serdecznie.
Witam Pana, panie redaktorze, witam Państwa.
Zmartwił się Pan tymi wynikami, że najgorzej wiedzie się nam żyjącym w województwie łódzkim, a może inaczej? Czy jest Pan tym zaskoczony?
Znaczy absolutnie jestem zmartwiony ogólnie tymi wynikami, jak to wygląda dla całej Polski. Czy jestem zaskoczony? Nie jestem zaskoczony, dlatego że tak jak pan redaktor tutaj we wstępie powiedział, nie dbamy o siebie. Tutaj dostępność do lekarzy jest bardzo ograniczona, to jest jedna sprawa, natomiast zanim będziemy potrzebować lekarza, trzeba pamiętać o tym, że możemy zadbać o swoje zdrowie, żeby to nie było w ogóle potrzebne. I tutaj na pewno bardzo istotną sprawą jest i aktywność fizyczna, i zrównoważona dieta, której nie trzymamy, a aktywność fizyczna, zwłaszcza w ostatnim okresie, czyli w trakcie tej epidemii COVID-u, bardzo spadła, a ogólnie nie jest zbyt wysoka.
To ja jeszcze raz przypomnę numer do naszego studia, tak żebyśmy, korzystając z obecności pana doktora, mogli ewentualnie zapytać się o coś, skonsultować, dlaczego chcielibyśmy zadbać o zdrowie, a z różnych przyczyn nie możemy się do lekarza dostać. 606-787-878. No właśnie. Może to jest tak, może pan ma też takie obserwacje, lecząc różnych pacjentów, że niektórzy mówią, że no chcieliby sprawdzić, czy wszystko jest z nimi w porządku, ale no po prostu system jest taki, że nie ma na to możliwości.
System jest w tej chwili bardzo obciążony. Nigdy nie był bardzo wydolny. W tej chwili właściwie tą wydolność utracił w bardzo wielu aspektach. Na pewno dostępność do lekarzy POZ-u jeszcze jest zachowana na takim poziomie, że w przeciągu kilku dni w takich sytuacjach, jeżeli jesteśmy w stanie, tylko chcemy zadbać o siebie, jakby zrobić tą wizytę taką wstępną, to raczej się dostaniemy do swojego lekarza rodzinnego. Proponuję zacząć od teleporady. Pan doktor czy pani doktor może zawsze wtedy wytłumaczyć, co należałoby zrobić, ewentualnie zlecić podstawowe badania i wtedy się spotkać z pacjentem. Natomiast jeśli chodzi o dostępność do specjalistów, bywa bardzo trudno. Są to terminy oczekiwania od kilku miesięcy, nawet do kilkunastu miesięcy w niektórych skrajnych przypadkach. I jest to bardzo, bardzo, bardzo niebezpieczne, kłopotliwe również dla lekarza, bo w niektórych sytuacjach my też nie jesteśmy w stanie, nawet wiedząc, co temu pacjentowi można by było zaproponować, jeśli chodzi o proces diagnostyczny bądź leczniczy, wdrożyć tego, ponieważ blokuje nas tutaj kontrakt z NFZ-em i nie mamy dostępności do niektórych badań, jak badania obrazowe z poziomu POZ-u.
Czyli wynika z tego, że po prostu dla świętego spokoju lepiej pójść prywatnie, no tylko oczywiście nie każdy może sobie na to pozwolić.
Czy może aż tak daleko bym nie poszedł? Ja myślę, że nadal warto się skonsultować ze swoim lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, prywatnej, gdzie i w jakim celu pójść prywatnie, bo jak najbardziej to na pewno nam bardzo skróci czas oczekiwania. Natomiast to nie jest też tak, że w jakimkolwiek wieku należy zrobić wszystkie badania od góry do dołu, skan całego człowieka i wtedy będziemy wiedzieć, że jesteśmy zdrowi bądź chorzy. Nikt czegoś takiego nie przeprowadza, natomiast pewne badania profilaktyczne są wskazane w każdym wieku tak naprawdę. Czy mamy lat 30, czy mamy lat 40, 50, 60 czy 80, to warto pewne rzeczy, pewne podstawowe parametry badać.
Zaraz do tych badań profilaktycznych wrócę, natomiast powołam się jeszcze na tę mapę potrzeb zdrowotnych, bo tutaj pojawiło się taki punkt dotyczący, dlaczego właśnie korzystamy ze świadczeń niefinansowanych ze środków publicznych i 75% osób, które z takich świadczeń korzystają, mówiło, że po prostu nie chce czekać na badanie lub na wizytę kilka tygodni, kilka miesięcy. Tylko co piąty badany wskazywał na wyższe kwalifikacje i lepsze kompetencje lekarzy lub osób wykonujących badania, a także, że w przypadku odpłatnych wizyt lekarze specjaliści dochowują większej staranności i można liczyć na ich większe osobiste zaangażowanie.
Trudno mi ocenić ostatni punkt, natomiast na pewno mogę się odnieść do pierwszej części, czyli 75%, myślę, że nawet więcej, że jeżeli te dane są zaniżone, myślę, że wśród pozostałych też jest spora grupa, która nazwijmy to prywatną służbę zdrowia, ma w ramach etatu. Tak, bo wiele zwłaszcza dużych korporacyjnych firm daje to jako jeden z elementów etatu szansę na korzystanie z prywatnej służby zdrowia, tu nie wymieniając nazw. Ale co do kompetencji, kompetencje są identyczne z tego prostego powodu, że 90% osób, które pracuje w prywatnym sektorze, pracuje też w sektorze publicznym. Tak, tylko że to są w różnych momentach swojej kariery, ewentualnie w różnych momentach dosłownie tygodnia czy dnia. Tak, więc tutaj jeśli chodzi o kompetencje, to tutaj bym tego nie rozróżniał. Jeśli chodzi o podejście do pacjenta, pewnie jest to możliwe, że ktoś, pojedyncze osoby będą się bardziej przykładać w przypadku prywatnej służby zdrowia, chociaż ja akurat osobiście tego nie zaobserwowałem. Myślę, że nadzór jest też troszkę inaczej prowadzony.
No właśnie chciałem o to pytać, bo jakoś trudno mi sobie wyobrazić, że lekarz, który przed południem przyjmuje na NFZ i po południu prywatnie, no zmienia nagle w ciągu dnia podejście do pacjenta, że najpierw może sobie tam trochę lekko podejść, a jak jest to wizyta prywatna, no to już od razu lekarz jest inaczej nastawiony i taki nawet dociekliwy, że będzie faktycznie dbał o nasze zdrowie.
Znaczy, tak jak powiedziałem, ja tutaj bym zgodził się z panem redaktorem, że to jest mało prawdopodobne, jest to bardziej w charakterze konkretnej osoby, jak bardzo jest dociekliwy. Ewentualnie tu bardzo istotnym elementem jest zmęczenie. My jesteśmy permanentnie przemęczeni i z tego też wynika czasami frustracja po naszej stronie, po stronie pacjenta i gdzieś konflikty, których można by było uniknąć, jeżeli lekarze by nie pracowali na 3-4 etatach. I nie wynika to tylko ze źle pojętego pędu za pieniądzem. Wynika to z tego, że nas po prostu brakuje w tej chwili. Borykamy się z tym, że jeżeli ktoś odchodzi z pracy na emeryturę, jeżeli ktoś odchodzi na długie zwolnienie, ponieważ wymaga jego stan zdrowia tego, nie ma praktycznie możliwości znalezienia zastępstwa. Nie ma na rynku lekarzy, którzy byliby w tej chwili chętni do pracy.
606-78-78-78. Pytanie może troszkę prowokacyjne. Dlaczego nie dbamy o własne zdrowie? Bo na razie mówimy o służbie zdrowia i oczywiście tutaj część odpowiedzialności trzeba przerzucić na organizację systemu, ale prawda jest też taka, że my się po prostu chyba nie chcemy dowiadywać, że jesteśmy chorzy.
Ja myślę, że nie chcemy się dowiadywać, że jesteśmy chorzy, jest to absolutnie prawdziwe stwierdzenie, natomiast jest tu bardziej istotne to, że dopóki nam nie przeszkadza własny stan zdrowia, to nie mamy czasu na to, żeby się nim zająć.
A jak przeszkadza, to jest już czasami za późno.
Często jest to za późno, albo czas potem na dojście jakby do siebie z powrotem jest dużo, dużo dłuższy, niż jeżeli byśmy to we wczesnej fazie zaczęli leczyć na przykład.
No tak, ale panie doktorze, bo nawet zadałem panu to pytanie przed wejściem na antenę, bo czasami chcemy się przebadać. Chciałbym się przebadać, żeby sprawdzić po prostu, czy coś mi nie dolega i nawet nie wiem, co tak naprawdę mam badać, bo co wchodzi w skład tych podstawowych badań i czy ja je mogę zrobić w jednym miejscu, czy muszę chodzić od lekarza do lekarza, żeby wszystkie te wyniki zebrać w całości, żeby ktoś mi powiedział, no jest pan generalnie zdrowy, może pan tutaj ewentualnie lepsze wyniki mieć w tym czy innym punkcie.
Tak jak powiedziałem wcześniej, wszystko to jest bardzo duża liczba, natomiast podstawowe badania możemy zrobić w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, jak sama nazwa wskazuje. I tutaj możemy sobie zbadać swój cholesterol, możemy zbadać cukier, możemy zrobić morfologię, z której czasami bardzo dużo rzeczy wynika poniekąd, czy to są sprawy niedoborowe, czy jakieś problemy infekcyjne. Możemy również przebadać w sposób podstawowy nerki, tarczycę, zrobić EKG. To wszystko możemy zrobić w ramach tak naprawdę dwóch wizyt, z których właściwie jedna może być telefoniczna, bo zlecenie tych badań może się odbyć na teleporadzie. Co do omówienia, to właściwie nie widzę podstaw do teleporady, tylko jednak do wezwania pacjenta na miejsce, bo to, że pacjent ma dobre wyniki, to czasami nie koreluje z tym, jak wygląda klinicznie i odwrotnie. Czasami klinicznie jest problem, ponieważ jest na przykład gigantyczna otyłość, duszność, problemy w przemieszczaniu się, a wyniki wcale nie odzwierciedlają tego, więc w przypadku tej drugiej wizyty zdecydowanie byłbym za tym, żeby jednak to była wizyta osobiście. Oczywiście z zachowaniem całkowicie reżimu sanitarnego na tyle, na ile jest to możliwe, czyli mówimy o maseczce, o rękawiczkach, o dezynfekcji, ale wizyta osobiście. Co do pogłębionej diagnostyki, to niejako ona może wynikać z tego, co znajdziemy albo co usłyszymy w trakcie wywiadu lekarskiego. Mhm. I dopiero wtedy możemy pokierować tego pacjenta, taka nasza rola też częściowo, żeby pokierować pacjenta do odpowiedniego specjalisty.
A z pana doświadczenia zawodowego, ilu jest takich pacjentów, którzy przychodzą z chęcią przebadania się nie dlatego, że coś ich boli albo coś ich niepokoi, tylko chcę po prostu wiedzieć, jaki jest stan mojego zdrowia. Nie mam żadnych objawów, ale chcę wiedzieć, czy coś tam się w środku nie czai.
Myślę, że jeśli chodzi o populację, czyli załóżmy procent osób zapisanych do danej poradni, to jest to może kilka, może kilkanaście procent osób przychodzi z takiego powodu. Mhm. Natomiast jeśli chodzi o zgłaszalność, to jest to może 1, może 2% wszystkich pacjentów, którzy przychodzą. Też niektórzy pacjenci jakby mają wymuszone te badania stanem zdrowia i ci trudno, żeby przyszli i powiedzieli, ja się chcę tylko przebadać, bo ja już jestem przebadany, bo sprawdzaliśmy, czy cholesterol jest dobry, bo był leczony, bo sprawdzaliśmy, czy tarczyca jest dobra i przy okazji zleciliśmy 7 czy 8 innych badań. Więc jakby populacyjnie powiedzmy, że 30% pacjentów jest przebadanych tak przesiewowo przy okazji innych badań. Natomiast to i tak nie składa się nawet do 50% całej populacji.
No tak, ale osoby, które nie mogą przyjść, no to często są to na przykład seniorzy, tak, którzy regularnie są badani. A dlaczego nie badamy się, jak jesteśmy młodzi i zdrowi?
Ja myślę, że to jest pytanie do młodych i zdrowych, ale
no to do pana, no.
Tak, ani nie taki młody, no dość zdrowy na szczęście. Ale z całą pewnością tutaj czas. Trochę wyścig szczurów, trochę sposób funkcjonowania. Myślę, że żyjemy na 150%. Większość z nas, praca, dom, jakaś rozrywka i nie ma czasu na to, żeby pomyśleć, zatrzymać się i sprawdzić. Często niestety takim powodem do sprawdzenia siebie jest problem u kogoś innego, kogoś bliskiego, kogoś znajomego. Kolega poszedł do lekarza, miał 450 cholesterolu przy normie 200. Może ja też sprawdzę, bo byłem na tych samych imprezach, co on, jem mniej więcej to samo, zachowuje się podobnie. Z dużym prawdopodobieństwem też mam
też
zły cholesterol.
Mhm.
Tak. I tutaj pamiętajmy, że większość tych takich podstawowych schorzeń jak nadciśnienie, cukrzyca, właśnie hipercholesterolemia korelują z naszym sposobem życia. Czyli pewnie są jakieś predyspozycje i weźmiemy kilka osób różnych, będą podobnie żyły i będą różne wyniki, ale nadal te osoby, które będą żyły w sposób mniej higieniczny, nazwijmy to, na pewno mają większe predyspozycje do tego, żeby się gorzej czuć, żeby mieć większe problemy zdrowotne i pamiętajmy, że nasze zdrowie jest sumą poprzednich doświadczeń. Czyli jak przez połowę życia paliliśmy, piliśmy, jedliśmy tłusto i raptem na 2 lata przed badaniami zmieniliśmy wszystko, to okej, wyniki będą lepsze, ale nadal ten organizm przez 50 lat był męczony tym trybem życia, który był nieodpowiedni. Więc pamiętajmy, im szybciej dojdziemy do tego, że chcemy o siebie zadbać, tym dłużej będziemy żyli w zdrowiu.
Ale tu zawsze można do argumentu, o którym już pan wspomniał, tylko że w drugą stronę. Mój dziadek palił całe życie i nic mu nie było, to po co ja mam się tym przejmować?
Ilu kolegów pana dziadka dożyło tego samego wieku, co dziadek?
No właśnie,
bo no tutaj właśnie. Statystyka jest nieubłagana i statystyka rozumie wyjątki też, tak? Mhm. I pamiętajmy, że owszem, są ludzie, którzy dożyli setki pijąc, paląc i robiąc to wszystko, na co mieli ochotę. Natomiast ich jest na pewno mniej niż tych, którzy nie palili, nie pili przesadnie i byli jednak bardziej aktywni fizycznie.
Dziennik Gazeta Prawna pisze, wykańczają nas tytoń i nadwaga. I rzeczywiście palenie papierosów i złe nawyki żywieniowe są wśród tych najczęstszych czynników, które mogą powodować śmierć. Jeśli chodzi o województwo łódzkie, to jest też taka mapka dotycząca zanieczyszczenia powietrza. 106 mieszkańców na 1000 może umrzeć ze względu na zanieczyszczone powietrze.
Trudno mi się odnieść, nie znam metodologii badania, natomiast na pewno mamy bardzo zanieczyszczone powietrze.
To też,
w województwie łódzkim to może jest szeroko pojęte, natomiast w Łodzi na pewno. To widać w niektóre dni zimowe, zwłaszcza gołym okiem, że po prostu unosi się smog nad miastem w mieście. Unikajmy wtedy wychodzenia, starajmy się ograniczyć tą aktywność na zewnątrz, albo jeżeli mamy taką możliwość, uciekajmy z tego miasta i pooddychajmy świeżym powietrzem, nie w parku, w centrum, bo ono nie będzie świeże, tylko gdzieś na obrzeża. A z punktu widzenia jakby ogólnego, jak ktoś może sobie na to pozwolić, albo jeżeli jest w stanie, to szukajmy sposobów na zmianę ogrzewania, szukajmy sposobów na dofinansowania, docieplenia budynków i tak dalej, bo głównie w ten sposób sobie niszczymy to środowisko, a także próbujmy się przemieszczać jednak komunikacją publiczną. Niestety tutaj jest aspekt pandemii, gdzie to jest mniej bezpieczne. Zaszczepmy się, będziemy bezpieczniejsi. Nośmy maseczkę, będziemy bezpieczniejsi w tym środku transportu.
Panie doktorze, to jeszcze wrócę do odpowiedzialności systemowej i odpowiedzialności rządzących za nasze zdrowie. Odpowiedzią na niektóre problemy są programy profilaktyczne. Czy nie uważa pan, że na przykład powinno być więcej takich programów profilaktycznych dotyczących palenia tytoniu, picia alkoholu i to nie tylko przy okazji nietrzeźwych kierowców, ale właśnie negatywnego skutku na przykład?
Absolutnie, im więcej takich programów, tym lepiej. I pamiętajmy, że prewencja jest najtańszą formą leczenia. Tak? I zawsze tak jest, że koszty leczenia pacjenta są mniejsze niż koszty pierwotnej prewencji, ale te pieniądze trzeba skądś wziąć i zainwestować. Tak? Więc tutaj zawsze jest problem i drugi aspekt to z własnego podwórka, z jednej z poradni, w których pracuję, mieliśmy 42 osoby kwalifikujące się do programu wczesnego wykrywania chorób układu krążenia, bo taki program istnieje. Zadzwoniliśmy do wszystkich tych osób, zgłosiło się 5.
No to jest...
Zgłosiło się 5. I mówimy tutaj, to jest co 5 lat tam, od 35, 40, konkretne roczniki, 45, 50 i tak dalej, i tak dalej. Zgłosiło się 10%. I mówimy tutaj o pacjentach, do których bezpośrednio został wykonany telefon z poradni zapraszający na badania profilaktyczne.
Ktoś powie, że to taka gadka szmatka z panem doktorem, mówiąc brzydko o naszym zdrowiu, ale no chyba czasami trzeba przypomnieć. Po pierwsze, każdemu z nas, że trzeba zadbać o zdrowie, a po drugie tym, którzy są odpowiedzialni za organizację tego systemu zdrowia, żebyśmy, jak już chcemy zadbać o to zdrowie, żebyśmy nie musieli się zderzać ze ścianą.
Ja myślę, że zdecydowanie za mało mówimy o zdrowiu w sposób taki przyjazny słuchaczowi, nazwijmy to.
To takie jest grożenie palcem.
Tak,
trochę,
bo to nie chodzi o to, żeby komuś zakazać, jednak marchewka jest dużo lepsza od kija w wielu sytuacjach, to na pewno. Chociaż myślę, że tutaj pracodawcy mogliby się wykazać i dać jakieś benefity osobom, które o siebie dbają, na przykład. Chociażby karty sportowe, które się zdarzają, ale ich wykorzystanie powinno być brane też pod uwagę w jakiś sposób. I to na pewno dla wszystkich jest benefitem właśnie, że bylibyśmy zdrowsi.
Albo na przykład zwolnienie z jednego dnia pracy na rzecz takich ogólnych badań.
To jest też bardzo dobry pomysł, tylko wtedy faktycznie, w cudzysłowie, rozliczmy tego człowieka, że faktycznie te badania zrobił. I ja jestem bardzo za tego typu rozwiązaniami. I nie chodzi tutaj o kontrolę naszego zdrowia przez pracodawcę. Broń Panie Boże, to nie tędy droga. Tu bardziej chodzi o to, żeby dać szansę tym zabieganym osobom, żeby jednak troszkę na siebie spojrzały z boku.
No i co Państwo na to? Czy mają Państwo pomysł, jak zachęcić nas samych do dbania o własne zdrowie? 606-78-7878. Bardzo Panu serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Doktor Michał Matyjaszczyk, specjalista od medycyny rodzinnej Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, był naszym gościem. Bardzo Panu dziękuję.
Dziękuję.
A my
bardzo
posłuchajmy krótkiej sondy, którą przygotował Michał Makowski. Michał Makowski pytał łodzian o to, no właśnie, o co?
Z jakimi problemami zdrowotnymi zmagamy się jako Polacy najczęściej?
Choroby serca?
Ja powiedziałam, że cukrzyca, ale chyba typu drugiego.
A z takich mniej popularnych to depresja. To jest głęboki problem społeczny w dzisiejszych czasach.
Myślę, że rak w każdym kontekście i u kobiet, i u mężczyzn, i w różnych organach. Za późne diagnozy, niewłaściwe diagnozy, leczenie nie na to, co trzeba. Akurat taką mam sytuację tutaj z autopsji, że dziewczyna bardzo młoda była leczona przez kilka lat, zupełnie na co innego. Okazało się, że był to rak, no już 35 lat leży w ziemi.
Mężczyźni z prostatą podobno, kobiety tam z depresjami, a reszta się nie interesuje, bo mieli z niewoli. I 75 lat ma.
To jak pan dba o zdrowie w takim wieku?
Geny dbają. Dziadek miał wszystkie zęby górne i dolne, jak miał 88 lat. Umarł, jak miał 92.
Z kręgosłupem, bo ja jestem chora.
Z czego to się bierze? Z siedzącego trybu życia?
Pewnie. Jakie tam siedzące? Na stojąco pracowałam.
A jak pani dba o zdrowie?
Chodzę po lekarzach. Dietę. Wszystko to, na co to mam ochotę.
Badania, wizyty u psychologa, jeżdżenie na rowerze, bieganie.
My oboje chodzimy na terapię, tak jakby osobno sobie w życie poukładać, więc to pomaga, żeby depresji nie było. A tak poza tym to ja dużo ćwiczę.
Tai chi czy bieganie, jaka forma aktywności?
Bieganie i ćwiczenia takie po prostu. To, co kiedyś było na siłowniach, a teraz jest w domu, bo pandemia i się człowiek przyzwyczaił i dziecko i w ogóle.
Kiedyś ćwiczyłem.
Co pan ćwiczył?
No, mam ciężary chyba. Trochę na rowerze.
A co pan jada? Jakoś się pan ogranicza?
Nic się nie ogranicza. Cukierki, czekolady gorzkie, golonka. Ani cukru nie mam, ani nic.
Ćwiczy pan, odżywia się pan zdrowo, regularnie?
Powiem panu, że nie. Jedyne, o czym dbam, to o moralnym stanie. Dlatego, że fizycznie się czuję bardzo dobrze, ale moralnie to czas do czasu podlamuję i nogi normalnie się podkoszą, więc...
O moralnym czy o takim psychicznym?
Moralno-psychicznym, czyli muszę chociaż raz na parę miesięcy odpocząć, dlatego że no, męczy i praca, i życie, i ludzie dookoła.
No ale proszę bardzo, są tacy, którzy też przyznają się do kłopotów ze zdrowiem moralnym. To godne podziwu. Oczywiście trzymamy kciuki, żeby udało się wszystkie dolegliwości w tej materii naprostować. 606-78-7878 studio@radiouch.pl. Jak Państwo dbają o zdrowie? Albo, jeśli tak jest, jak Państwo nie dbają o zdrowie? Proszę dać znać.
Radio Łódź w każdej sprawie.
12.30 na zegarach. Dziś rozmawiamy o zdrowiu, a to dlatego, że przypomnę, Ministerstwo Zdrowia przygotowało mapę potrzeb zdrowotnych na najbliższe 5 lat. Tam bardzo szczegółowo opisano stan, w jakim jest obecna służba zdrowia, a także z jakimi dolegliwościami, z jakimi schorzeniami Polacy zmagają się najbardziej. Najczęściej i w których rejonach jest z tym najgorzej. Okazuje się właśnie, że województwo łódzkie jest tym, w którym z tym zdrowiem nie jest najlepiej z różnych powodów. Również przygotowano prognozowaną długość życia i wychodzi z niej, że średnia dla Polaków, jeśli chodzi o mężczyzn, średnia wieku to nieco ponad 74 lata, średnia dla Polek prawie 82 lata. Jeśli chodzi o województwo łódzkie, to panowie będą żyć średnio 72,5 roku, a panie w województwie łódzkim 81 lat. Rozmawialiśmy o tym, jak leczyć się, jak właściwie zadbać o swoje zdrowie, żeby tak naprawdę zadbać o nie jeszcze wtedy, kiedy nie jesteśmy bardzo chorzy. No i właśnie o tym samym rozmawiałem z trenerem personalnym Michałem Płachcińskim, który mówił, że bardzo dużo zależy od naszych nawyków żywieniowych, ale też tych związanych z aktywnością fizyczną. Posłuchajmy.
Radio Łódź w każdej sprawie.
Michał Płachciński, trener personalny, specjalista do spraw żywienia. Skoro rozmawiamy o zdrowiu, to przecież nie tylko z lekarzami, ale też z tymi, którzy o to zdrowie dbają jeszcze zanim dojdziemy do tego poziomu leczenia. Panie Michale, nie dbamy o własne zdrowie. Z badań Ministerstwa Zdrowia wynika, że osoby mieszkające w województwie łódzkim mają z tym największy problem. Dlaczego jest tak, że nie chcemy o siebie zadbać, zanim dopadną nas choroby?
Znaczy tak, pierwsza sprawa ta, no to, że wyszło w jakimś rejonie geograficznym coś gorzej niż w innym. Ja bym jakichś czynników środowiskowych tutaj upatrywał. No i mam taki trop, który może wskazywać, który mógłby nas tutaj troszeczkę ukierunkować, to jakość powietrza, którym oddychamy. Bo faktycznie ta analiza smogu zimowego, jesienno-zimowego i wczesno-wiosennego wskazuje, że niestety Łódź stała się tym miastem no, w takim top 5, a czasami w niektórych rankingach wykazywano, że jesteśmy miastem z najgorszym powietrzem, więc to jest jakby taki trop numer jeden, dlaczego to akurat u nas może być najgorzej, bo konsekwencji zdrowotnych tego powietrza zanieczyszczonego jest ogrom i to może naprawdę rzutować, to jest trop.
Coś w tym może być, bo według tych samych badań najzdrowsi są mieszkańcy Podkarpacia, a tam chyba z powietrzem jest trochę lepiej.
No to zależy też od różnych miejscowości bywa, bo wie pan, na przykład w takim Zakopanem powietrze jest gorsze niż w dużych aglomeracjach miejskich, także to, ale faktycznie być może jest to jeden z tropów. Ale drugi i najważniejszy to jest to faktycznie, co przeciętny Polak myśli na temat profilaktyki i czy w ogóle no, zwraca uwagę tak naprawdę na najcenniejsze dobro, czyli na zdrowie. Moja smutna konstatacja jest taka, że nie, ponieważ takich w pełni świadomych i zaangażowanych w walkę o swoje zdrowie ludzi można szukać niemalże ze świecą. I to jest problem zasadniczy, a tu musielibyśmy skierować z kolei naszą uwagę, dlaczego tak jest, czyli w kierunku edukacji, czy pewnych kampanii społecznych, czy tego, w jaki sposób wychowujemy kolejne pokolenia naszych obywateli. A tutaj jest zaległości multum i bardzo, bardzo, bardzo wiele do zrobienia.
Z tego, co rozumiem, co pan mówi, to te przyczyny pojawiają się już na poziomie niedopracowanego systemu wychowania fizycznego w szkole. No i te skutki zostają z nami później na lata dorosłości.
Znaczy tak, wychowanie fizyczne to jedno, edukacja dietetyczna to drugie. No to dwa takie kierunki, którymi możemy faktycznie wpływać samodzielnie, czy w sposób bez ingerencji instytucji na nasze zdrowie, czyli poprzez talerz, poprzez aktywność ruchową. Jeżeli chodzi o edukację dietetyczną, to po prostu ona praktycznie nie istnieje. Proszę spojrzeć, jak wyglądają śniadaniówki, drugie śniadania dzieci, w które są dzieci wyposażane do szkół. To woła o pomstę do nieba. Również żywienie zbiorowe w placówkach takich jak szkoły odbiega bardzo, bardzo daleko od tego, co byłoby optymalne. Edukacji dietetycznej dla dzieci nie ma. Rodzice również nie posiadają tej świadomości. Także tutaj na każdym jakby... Na każdym polu byłoby coś do zrobienia, zarówno na poziomie rządowym poprzez jakieś kampanie edukacyjne, zarówno na poziomie Ministerstwa Edukacji, przekazywania tego poprzez programy nauczania. Lekcje wychowania fizycznego to jest w ogóle cały oddzielny rozdział, bo nauczyciele rozliczani są z postępów poszczególnych, ściśle określonych w programie umiejętności i zdolności. Efekt tego jest najczęściej taki, że młody człowiek kończąc wychowanie fizyczne w szkole średniej jest tak pięknie zrażony do aktywności fizycznej, że wraca do niej dopiero po 20 czy po 30 latach. To jest mój chleb codzienny. Ja pracuję z takimi osobami, których biografia niemalże idealnie się w to wpisuje. Tak nie lubiłem wychowania fizycznego, że po prostu zgrzydło mi to i wcale nie chciałem się ruszać. Tak to najczęściej niestety wygląda.
Tak, takich historii jest o wiele więcej. Do rozmowy z trenerem Michałem Płachcińskim wrócimy za kilka minut. Przypomnę, cały czas można do nas pisać, dzwonić studio@radiowodz.pl 606-78-7878. Jak państwo dbają o swoje zdrowie?
Radio Łódź w każdej sprawie.
Rozmawiając o zdrowiu i o mapie potrzeb zdrowotnych na najbliższe lata, którą opracowało Ministerstwo Zdrowia, warto przypomnieć, właściwie wspomnieć o tym, że w dokumencie nie zabrakło też odniesienia do demografii i starzenia się społeczeństwa, co również jest bardzo istotnym czynnikiem, jeśli chodzi o potrzeby zdrowotne. Bo to niesie nowe zadania dla ochrony zdrowia. Będą one związane przede wszystkim z większym zapotrzebowaniem na opiekę nad osobami starszymi. I to jeśli chodzi o opiekę długoterminową, jak i paliatywno-hospicyjną. Będzie również utrudnienie finansowania systemu ze względu na malejącą populację w wieku produkcyjnym. Co zrobić, żeby zadbać o swoje zdrowie? Można to zrobić zanim albo zamiast wizyty u lekarza. Podpowiada trener personalny Michał Płachciński.
Radio Łódź w każdej sprawie.
Chciałem się do Pana doświadczenia zawodowego odwołać. Czy gdy spotyka Pan taką osobę, która, nie wiem, tyje, ma problemy z zadbaniem o siebie i mówi, proszę mi pomóc, proszę się o mnie jakoś zatroszczyć albo pomóc mi, bym sama zatroszczyła się o siebie. Jak to wygląda?
Tak. I tu wtedy rozpoczynamy pracę na kilku polach. Pierwsze to jest praca na poziomie takim psychologicznym, zdiagnozowanie, dlaczego tak jest, czy jest tutaj coś, jakiś głębszy problem, dlaczego tak się zadziało. Tu często też jest połączone z poczuciem wartości, jakimiś takimi problemami troszeczkę z zakresu, można by nawet powiedzieć, psychoterapii. Temat numer dwa, no to cała przestrzeń edukacji dietetycznej. I tutaj ja rozwijam i cały czas próbuję, ja to zawsze mówię w cudzysłów, że ja piorę mózgi na tych treningach, ale faktycznie tak jest, bo tutaj ja te zaległości wszystkie, to czego człowiek nie otrzymał w procesie edukacji, ja to tutaj z klientami nadrabiam i dopiero na ostatnim miejscu jest praca stricte z ciałem, co oczywiście też wymaga odpowiednich stopniowych kroków, ale no nie będę się chwalił, ale metoda jest skuteczna i faktycznie udaje się pozmieniać w zasadzie biografię, życie moich klientów. Zawsze powtarzam, lepiej późno niż później i czy to będzie w wieku 40 czy 60 lat, nieważne. Ważne, żebyśmy podjęli rękawice i powalczyli o siebie. Nikt za nas tego nie zrobi, żaden system tego za nas nie zrobi. Zdrowie jest bezcenne i warto o nie w ten sposób powalczyć.
Czyli w praktyce wygląda to tak, że delikwent przychodzi do Pana, a Pan mówi, Krzysiek, pomogę Ci, ale, czyli konkretne zasady, rzucasz palenie, rzucasz alkohol, rzucasz jedzenie późną porą i jedzenie niezdrowych rzeczy, czyli takie zasady, których musimy się trzymać w pracy nad sobą.
No nie ma uniwersalnego szablonu, dlatego że do jednego pana Krzysztofa można powiedzieć w ten sposób na zasadach wojskowych, jeżeli ja tylko wyczuję i stwierdzę, że to będzie najlepsza metoda, taki wytrych, aby dotrzeć do tej osoby, to tak, ale z innymi trzeba zupełnie inaczej, metodą małych kroków, albo właśnie przez objaśnianie, albo przez pokazywanie badań naukowych, albo takie case study, po prostu pokazywanie pewnych przypadków, jak na przykład biografia zdrowotna źle komuś się potoczyła i dlaczego, że tak naprawdę ten slogan wyświechtany, ale on jest prawdziwy, że my grób kopiemy sobie każdego dnia łyżką, którą spożywamy posiłki. Po prostu powtarzanie tego, więc dla jednych metoda miękka, dla innych twarda, to naprawdę to już troszeczkę, którą z metod przyjmę, to wynika z tego, wyczuwam chemię klienta, staram się na pewno nie zrazić i na pewno staram się doprowadzić do bezpiecznego i szczęśliwego końca te procesy, a który z wytrychów na kogo zadziała, to ja już tak naprawdę powiem szczerze, że posługuję się intuicją i szczęśliwie ona całkiem nieźle służy.
Czyli wychodzi na to, że troska o zdrowie to jest nasza wspólna sprawa, czyli żeby te programy profilaktyczne, za które odpowiadają rządzący, odpowiadały też na realne potrzeby, na realne problemy zdrowotne.
No, tych danych jest niestety mnóstwo. Jeżeli chodzi na przykład o najcenniejsze dobro społeczne, czyli dzieci, czyli nam wszystkim zależy zawsze najbardziej na zdrowiu dzieci i staramy się je żywić jak najlepiej i dbać i jakby tutaj nasza uwaga jest skierowana zawsze, że to te perełki. No niestety mamy takie, mogę przytoczyć badania prowadzone, nie mam przed sobą tych badań, nie chcę skłamać, ale proszę się nie przywiązywać stricte do tego, to było prawdopodobnie prowadzone przez Instytut Matki i Dziecka w Warszawie, nie mam tych notatek przy sobie, ale pamiętam konkluzję, na dzieciach w wieku od 1 do 3 lat, czyli naprawdę maluchach. No, te maluchy były bardzo poprzekarmiane, ilości cukru, sodu wielokrotnie przekroczone, ilości białka, co ciekawe, również 300% normy dzieci spożywały, a oczywiście zbyt mało warzyw, owoców, pełnych zbóż, czyli to wszystko, co wiemy z piramidy zdrowego żywienia, nie jest implementowane nawet u tych naszych ukochanych pociech. Więc co dopiero myśleć o tym, że dorośli w ten sposób chcą funkcjonować. No, temat rzeka dosyć pesymistyczny niestety i dane zarówno światowe, jak i nasze nie napawają optymizmem. Ja zawsze powtarzam, również goszcząc u Państwa na antenie w programie Radio Aktywni u Pani Czerskiej, że ja uważam, że zawsze warto to powtarzać, zawsze warto powalczyć chociaż o tą jedną duszę, bo wiem, że wśród słuchaczy Radia Łódź są osoby, do których warto mówić i tu zwracam się właśnie do przysłowiowego Kowalskiego. Do Ciebie mówię, powalcz o siebie, żaden system tego za Ciebie nie zrobi. Walczymy o zdrowie, o dłuższe lata, w dobrej kondycji i żebyśmy po prostu nie stali się częścią tych ponurych statystyk.
Chyba żadne statystyki nie oddziałują tak na naszą motywację jak te Pana ostatnie słowa. Zresztą Monika z pewnością by potwierdziła, że jest Pan wymagającym trenerem.
Tak, a ja się bardzo cieszę, że Pani redaktor, udało się podejść do tego procesu właśnie całościowo. Popracowaliśmy na wszystkich płaszczyznach, które wcześniej wspomniałem, a dopiero zmiany właśnie takie systemowe przynoszą długotrwałe i fajne efekty. Oczywiście jestem szczęśliwy, że udało się również z panią redaktorem.
Będę zatem odsyłał zainteresowanych do Moniki. Bardzo panu dziękuję. Michał Płachciński, trener personalny, ekspert do spraw żywienia, był naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze.
Życzę zdrówka, optymizmu i radości wszystkim i panom.
Radio Łódź w każdej sprawie.
Jeszcze przez kilkanaście minut rozmawiamy o tym, co dzieje się z naszym zdrowiem. Czy o nie dbamy, czy może nie mamy do tego sposobności z względu na to, jak działa, bądź czasami nie działa służba zdrowia. Ponownie Michał Makowski z pytaniem dotyczącym zdrowia do mieszkańców Łodzi.
W jaki sposób dba Pani o zdrowie? Czy robi sobie Pani jakieś badania okresowe?
Jak najbardziej. Ja co roku badam krew, chodzę do lekarzy. Jeżeli tylko coś tam uważam, że jest nie tak, raczej to sprawdzam, żeby wykluczyć pewne rzeczy, a nie żeby potwierdzić. Bo niektórzy nie chodzą do lekarzy, bo się boją potwierdzenia choroby, a myślę, że to nie na tym polega.
Ja codziennie chodzę na kijki. Sąsiadkami. Próbujemy się odżywiać zdrowo. Generalnie to chyba tyle, ile możemy zrobić. Staramy się nie chodzić do lekarza i nie brać antybiotyków.
Nawet jak zaczyna bardzo boleć albo choroba się robi poważna?
Nie, no jak zaczyna bardzo boleć i choroba robi się poważna, no to trzeba się wybrać do lekarza, ale generalnie staramy się zawsze dbać o siebie takimi starymi, babcinnymi sposobami.
A jakieś badania okresowe sobie Panie robią?
Ja za każdym razem, ponieważ już jestem w tym wieku, że mi się należy, więc robię mamografię, cytologię regularnie. Teraz będę się wybierać na kolonoskopię, więc tak.
Wydaje mi się, że mamy na chwilę obecną z takimi bardzo niedocenionymi, jak na przykład niedoczynność albo nadczynność tarczycy, na którą bardzo dużo osób choruje. Niedobór tego hormonu, zwłaszcza, że sama choruje, wiem jak to jest, powoduje, że jesteśmy leniwi, ospali, mało ruchliwi, ale też jeżeli chodzi o dzieci, to coraz więcej otyłość. Zwłaszcza, że pandemia sprzyja temu, że dzieci siedziały półtora roku w domu i miały bardzo mało ruchu.
Endokrynolog, tak, z tym jest problem, tak. Tarczycowe rzeczy są problematyczne. Tak.
Ja osobiście nie mam takiego problemu, nie spotkałam się z tym, ale słyszę głosy, że lekarze pierwszego kontaktu tutaj duże problemy sprawiają. Mówią, że jakieś deficytowe są w ich przypadku możliwości wystawiania skierowań. Tak.
Długie terminy oczekiwania mamy przede wszystkim.
Do jakich na przykład specjalistów?
Kardiolog, nefrolog, mówię, jestem na bieżąco, gastrolog. To są tacy już specjalistyczni lekarze i tam naprawdę czasami czeka się po pół roku albo dłużej, jak się człowiek chce iść na kasę chorych. Prywatnie szybciej, ale i drożej.
Jak jestem zatrudniona w firmie, to mamy prywatnych lekarzy, także tam nie mam problemu z dostępnością, ale jeżeli leczyłam się na Narodowy Fundusz Zdrowia, to tak. To były długie terminy, długie kolejki, trzeba było czekać nieraz pół roku do roku. I to wtedy były problemy z lekami, z poziomem tej tarczycy.
Dziękuję Pani bardzo.
Dziękuję.
Dziękuję.
My również dziękujemy, życzymy miłego dnia i tego, aby nie zrażać się, chociaż niestety czasami tak jest, że te przeciwności systemowe zniechęcają nas do troski o swoje zdrowie. Oby takich przypadków było jak najmniej i obyśmy znaleźli motywację, aby o swoje zdrowie zatroszczyć się, jeśli nie dla samych siebie, to dla naszych najbliższych, a to jest motywacja, która pewnie często się pojawia. Radio Łódź w każdej sprawie dobiega końca, za kilka minut wiadomości w Radiu Łódź, a my wracamy jutro po godzinie 12. W każdej sprawie codziennie od poniedziałku do piątku na antenie Radia Łódź. Rafał Tyloś audycję realizował, ja nazywam się Krzysztof Zimoch, kłaniam się i do usłyszenia jutro.
Radio Łódź w każdej sprawie.